Lista Rachonia w Radiu Gdańsk. Magazyn polityczny.
4 miliony 990 tysięcy złotych. Tyle łapówki przyjąć miał Rafał Baniak, były wiceminister skarbu w rządzie Platformy Obywatelskiej. Prokuratura twierdzi, że łapówki związane były z przyjmowaniem korzyści i załatwianiem kontraktów na obsługę śmieci w warszawskim miejskim przedsiębiorstwie oczyszczania. Te łapówki, a także powoływanie się na wpływy miało być w istocie elementem działalności szerszej grupy osób, która przez prokuraturę nazwana została po prostu grupą przestępczą. Cała sprawa może mieć istotny kontekst polityczny, ponieważ Rafał Baniak funkcjonował przez lata w resorcie, w którym również funkcjonowali jako politycy ludzie zarządzający miejskim przedsiębiorstwem oczyszczania w Warszawie. To ludzie, którym politycznie bardzo blisko do prezydenta Warszawy, Rafała Trzaskowskiego. No i nie ma najmniejszych wątpliwości, że skoro mamy do czynienia z decyzją sądu, decyzją aresztową i skoro mamy do czynienia z dużą grupą osób, które składają spójne zeznania i informują o procederze korupcyjnym, może się okazać, że za chwilę ta lista będzie się rozszerzać i to rozszerzać o nazwiska znane. I właśnie ta sprawa w tym tygodniu jest na szczycie mojej listy. A państwa i moim gościem jest Piotr Nisztor, dziennikarz śledczy, autor tekstów, z którego dowiedzieliśmy się o tej przedziwnej aferze. Były wiceminister skarbu, bezpośrednio zaangażowany w sprawę. 5 milionów, prawie 4 miliony 990 tysięcy złotych łapówki. Zacznę może od nietypowego pytania. A gdzie brakujące 10 tysięcy?
To jest bardzo dobre pytanie. Dzień dobry, witam serdecznie. No, myślę, że wokół tej sprawy jest bardzo dużo różnych wątpliwości, nieznanych elementów historii, bo przecież ta sprawa w dużej mierze jest ściśle tajna, bo opiera się o materiały operacyjne. Co stało się z 10 tysiącami? No pewnie to samo, co z 2 milionami złotych, bo przecież prokuratura ujawniła, że ten fundusz łapówkarski stworzony przez jedną z firm zajmującą się gospodarowaniem odpadami, która właśnie miała za łapówki wygrywać intratne przetargi w miejskim przedsiębiorstwie oczyszczania podległym warszawskiemu ratuszowi. Ten fundusz miał opiewać na 7 milionów złotych i z tego niecałych 5 miało trafić do Rafała Baniaka, pozostałe 2 miliony i prawdopodobnie właśnie te 10 tysięcy złotych to środki, które zostały w tych firmach słupach, które służyły do wyprowadzania pieniędzy na podstawie umów na fikcyjne usługi poprzez zaprzyjaźnione podmioty.
To ja od razu dopytam, bo z komunikatów, które prokuratura podała, wynika, że pieniądze wręczane w formie korzyści majątkowej czy korzyści majątkowych wręczane były m.in. Rafałowi Baniakowi w gotówce podczas spotkań, nazwijmy to, towarzyskich. No, a z drugiej strony mamy informacje również o pewnych fikcyjnych transakcjach finansowych. Transakcje finansowe na te kwoty na ogół, tak przynajmniej wypadałoby w pewnym cywilizowanym sposobie postępowania w biznesie, przekazywać drogą oficjalną na konto. No a tutaj mamy informację o przekazywaniu łapówek w gotówce. Co wiemy o mechanizmie, w jaki to wszystko funkcjonowało?
Ten mechanizm jest niemal żywcem wyjęty z takich mechanizmów często spotykanych w działaniach różnych grup przestępczych. Mechanizm był bardzo prosty. Firma, która chciała wygrać, jak wynika z ustaleń prokuratury i TBA, przetargi i podpisać intratne kontrakty z miejskim przedsiębiorstwem oczyszczania w Warszawie, musiała zapłacić łapówki. Aby zgromadzić środki na ten fundusz, musiała te pieniądze wyprowadzić ze swojego przedsiębiorstwa, czyli po prostu ze swoich kont. No nie mogła tych pieniędzy wyjąć w gotówce, więc z tego, co poznaliśmy, mechanizm ujawniony przez prokuraturę, mechanizm miał polegać na tym, że zaprzyjaźnione firmy podpisywały z firmą, która te przetargi chciała wygrać, podpisywały umowę na fikcyjne usługi, wystawiały faktury, za te faktury były przelewane pieniądze na konta I tu 20% tej sumy całościowej, która trafiała na te konta, zostawała na kontach firm słupów, a pozostałe 80% było wypłacane i to były te pieniądze, które trafiały do Rafała Baniaka. No, sam fakt tego, że nie były to normalne rozliczenia, no bo gdyby Rafał Baniak prowadził działalność doradczą, wystawiał faktury i te faktury byłyby normalnie opłacane przez firmę, czy gospodarującą odpadami, czy jakikolwiek inny podmiot zajmujący się dowolną branżą, no nie byłoby pewnie tak wielkich, ogromnych wątpliwości jak w tej sprawie. No przecież to były pieniądze, które były przekazywane w gotówce i to nie małe pieniądze, bo ostatnia transza, jaka według śledczych miała trafić do Rafała Baniaka, opiewała na 300 tysięcy złotych. No proszę sobie wyobrazić, no 300 tysięcy złotych w gotówce to są naprawdę bardzo duże pieniądze. Pieniądze, które wcześniej już Rafał Baniak miał przyjmować podczas towarzyskich spotkań, podczas biesiad w warszawskich restauracjach. Też sam sposób przekazywania no już daje bardzo poważne wątpliwości, ja to tak łagodnie nazwę, no bo z jednej strony można powiedzieć kotlety, z drugiej strony koledzy przygotowani do towarzyskiego spotkania, a z trzeciej strony torba z gotówką. No to ewidentnie jest zaprzeczeniem jakichkolwiek zasad transparentnego prowadzenia interesu. Ja
czy ja dobrze rozumiem, że zaangażowani bezpośrednio w tą sprawę przedstawiają cały ten proceder, który CBA i prokuratura uznaje za proceder korupcyjny, zresztą sąd również, skoro są decyzje aresztowe, oni przedstawiają to jako zwykły, legalny obrót gospodarczy i świadczenie usług. To w takim razie jakiego rodzaju były to usługi, te za które odbierał w gotówce pieniądze Rafał Baniak?
Taki obrót gotówką, czy taki sposób prowadzenia interesu, to nawet w najbardziej zacofanych krajach afrykańskich wzbudziłby wątpliwości, nie mówiąc o Polsce, w której no jednak tego typu sposób prowadzenia biznesu już na pierwszy rzut oka wskazuje, że coś jest bardzo nie w porządku. No za co były te usługi? Według śledczych za to, że Rafał Baniak, powołując się na wpływy w warszawskim ratuszu, w miejskim przedsiębiorstwie oczyszczania, miał obiecywać w zamian za prowizję od załatwionych kontraktów, no właśnie te kontrakty. A to też o tyle ciekawa sprawa, że ja to zresztą w Gazecie Polskiej codziennie napisałem, że prezesem właśnie Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Miasta, w momencie, w którym ta spółka zaprzyjaźniona z Rafałem Baniakiem, ja to tak enigmatycznie nazwę, zaczęła te kontrakty zdobywać, wówczas na czele MPO stał Włodzimierz Karpiński, no człowiek, który od lat jest przyjacielem Baniaka, zresztą oni razem pracowali w resorcie skarbu. Rafał Baniak był wiceministrem skarbu, a Włodzimierz Karpiński de facto jego szefem, tak, bo był ministrem skarbu, czyli szefem całego resortu. Jeśli dołożymy do tego jeszcze trzecie nazwisko, czyli nazwisko Zdzisława Gawlika, który również był wiceministrem skarbu w tym samym resorcie, w tym samym czasie, gdy Baniak i Karpiński również w tym resorcie zasiadali na stanowiskach, a z kolei Gawlik to osoba, która weszła do zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w czasie, gdy już według śledczych proceder korupcyjny miał trwać, a gdy Włodzimierz Karpiński odszedł na stanowisko sekretarza miasta Warszawy, wówczas kilka miesięcy później Gawlik objął fotel szefa MPO, czyli to tak już na pierwszy rzut oka wygląda jak taki no układ towarzyski, no, ale polityczny,
przedziwna historia. Skąd
z Ministerstwem Skarbu Donalda Tuska.
Skąd taka nadreprezentacja ministrów w akurat tym resorcie, który zajmuje się, czy zajmował się, bo resort już jako taki nie istnieje, zarządzaniem majątkiem spółek należących do Skarbu Państwa, w których Skarb Państwa miał udział?
Doskonałe doświadczenie posiadała cała trójka, czy posiada. Zarządzali, nadzorowali majątek wart miliardy jako przedstawiciele resortu skarbu. No i tu okazało się, że zostali wykorzystani przez Rafała Trzaskowskiego, który po Hanie Gronkiewicz-Waltz zaczął zmieniać personalne układy w Warszawie, przynajmniej w niektórych spółkach. No i stąd zdecydował się skorzystać właśnie ze swoich partyjnych kolegów, którzy wcześniej kierowali Ministerstwem Skarbu. No, okazuje się, że dzisiaj te decyzje budzą wątpliwości śledczych, ale żeby było też ciekawie, to przecież również gdy oni zasiadali w Ministerstwie Skarbu, to te podejmowane wówczas decyzje budziły wiele kontrowersji. Sporo mówiło się przecież o prywatyzacji Ciechu, o sprzedaży akcji tego przedsiębiorstwa, jednej ze spółek miliardera nieżyjącego już Jana Kulczyka. W tej sprawie zresztą też jest prowadzone śledztwo, a sporo mówiło się o tym, jaką rolę w tym procesie miał odegrać na przykład Rafał Baniak. Także tutaj mówimy o takim układzie towarzysko-politycznym, który z tego Ministerstwa Skarbu za rządów Donalda Tuska przeniósł się jeden do jednego do warszawskiego ratusza kierowanego przez Rafała Trzaskowskiego. Stąd ta cała afera jest bardzo poważna, bo mówimy o osobach, o spółce zarządzanej przez najważniejszych polityków Platformy. Ja przypomnę, że Zdzisław Gawlik to jest przecież chyba jeszcze do dzisiaj baron Platformy na Podkarpaciu.
To dajmy, że zdaje się sędzia Trybunału Stanu, gdyby przyszło do sądzenia jakichś ważnych polityków, to właśnie pan prezes, pan przewodniczący byłby jednym z tych, którzy takie decyzje musieliby podejmować.
Zresztą przeczytałem jego wyjaśnienia w Gazecie Wyborczej, które, powiem szczerze, wywołały trochę uśmiech na mojej twarzy, bo on przekonuje w Gazecie Wyborczej, że no ale jak można było ustawić przetarg, skoro wygrała najlepsza oferta. No właśnie to jest coś, co w kontekście tych materiałów, które zgromadziła prokuratura, o których wiemy z oficjalnych stanowisk śledczych, jednak trochę stawiają w no, mocno zaskakującym świetle wypowiedzi prezesa MPO Zdzisława Gawlika. Nie widziałem nigdzie wypowiedzi ani komentarza Włodzimierza Karpińskiego na ten temat, skądinąd no przecież prawą rękę najbardziej zaufanego człowieka Rafała Trzaskowskiego, i samego Rafała Trzaskowskiego. On chyba też, z tego co prześledziłem ostatnie dni po wybuchu tej afery, tych zatrzymań, on również nie wypowiedział się w tej sprawie.
No cóż, powiedział tylko tyle, że przyzwyczajony jest do kontroli w jego urzędzie i jest przekonany, że niektórzy urzędnicy, niektórzy kontrolerzy to w urzędzie prawie mieszkają, a jak mówi Rafał Trzaskowski, urzędnicy miasta stołecznego Warszawy współpracują z kontrolerami, choć przekonani są, że część z tych kontroli jest motywowana politycznie. No, jak domyślam się,
to tylko jedna rzecz bardzo istotna w kontekście tych słów. Przecież to nie była pierwsza akcja CBA i prokuratury. 10 stycznia zostało zatrzymanych 7 osób. Część z tych osób pękła, poszła na współpracę. I to nie są osoby związane z PiS-em, to nie są osoby, które mają jakieś propisowskie poglądy, ale to są osoby, które bezpośrednio miały brać udział w tym korupcyjnym procederze, które to rozłożyły w swoich zeznaniach, jak wynika z informacji nieoficjalnych, cały proceder na czynniki pierwsze. Cały proceder został przez nich ujawniony w tych zeznaniach. I to są zeznania, które de facto przekonały sąd do tego, że Rafał Baniak powinien spędzić najbliższe 3 miesiące w areszcie tymczasowym. Szczerze mówiąc, na miejscu Rafała Trzaskowskiego poważnie zastanowiłbym się jednak nad tym, aby no, może podjąć jakieś radykalne kroki w celu no, sprawdzenia, czy te jednak 5 milionów złotych to nie jest wymysł śledczych, ale być może twardy fakt.
Z tego, co mówił Piotr Nisztor, wynika, że warto poszukać również 2 milionów oraz 10 tysięcy złotych dla równego rachunku, jeśli chodzi o cały ten fundusz łapówkarski. Piotr Nisztor, dziękuję uprzejmie za to spotkanie.
Kłaniam się nisko. Dziękuję bardzo.